Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w audycji Gość dnia, Tomasz Gorczyca, a dzisiaj naszym wspólnym gościem, niestety nie w studiu, ale na rozmowie telefonicznej, ale wydaje mi się, że to nie będzie nam przeszkadzało, żebyśmy poruszyli jak najgłębiej temat, który chcemy dzisiaj rozwinąć, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem jest pani profesor Lubow Żwanko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i pani profesor będzie nam opowiadała o czwartkowym wydarzeniu, które czeka nas w Płocku, bo już w czwartek, 29 lutego, odbędzie się wykład pani profesor pod tytułem Wkład Polaków w rozwój nauki i edukacji Charkowa na przełomie XIX i XX wieku, połączony z promocją książki. No i pani profesor może coś więcej na temat właśnie tego wydarzenia, które czeka nas na ziemi płockiej.
No tak, najpierw chcemy się złożyć takie podziękowanie za możliwość udziału w takim posiedzeniu w Płockim Stowarzystwie Naukowym, które jest uważane za jedne z najstarszych towarzystw naukowych na ziemiach polskich i to dla mnie taki wielki zaszczyt podzielić się swoją wiedzą właśnie o Polakach w dalekim to już to powiemy od Polski Charkowie i pod takim kątem ich udziału w rozwoju nauki i edukacji w Charkowie w XIX, na początku XX wieku, bo powiem szczerze, te nazwiska, o których przygotowałam wykład, to naprawdę robię wrażenie, jak i ich wkład w rozwój nauki, w rozwój edukacji mojego miasta. Jeżeli tak, to możemy tak podać takich kilka nazwisk. Niestety oni nie jest tak dobrze przypomniane w Polsce, bo naprawdę to Charków jest tak daleko położony od Polski i ta Polonia charkowska troszeczkę tak by zapomniana, bo jakby to ja powiem o takich wybitnych lekarzach, na przykład Teodor Opeńchowski, który badał, robił takie nowatorskie badania powiązane z chorobami żołądka, a na przykład powiem o profesorze medycyny Julianu Pęckim, który chyba był jednym z pierwszych, który na ziemiach ówczesnych Imperium Rosyjskiego przeprowadził zabieg z usunięcia wyrostka robaczkowego. Teraz już to taka zwykły taki zabieg medyczny, a na początku XX wieku to jest naprawdę było coś takiego nowego, nowatorskiego w medycynie. I chciałam też jakby to powiedzieć o takim profesorze z dziedziny medycyny patologicznej Józefu Pożaryskim, który zaczął takie swoje prace. Najpierw to studia, potem już to praca w Charkowie, a potem jakiś czas został jak to wybitnym i znanym profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Całe grono będzie poświęcono profesorom w dziedzinie nauk weterynaryjnych, jak się okazało się, nauka i oświata. I edukacja weterynaryjna w Charkowie została założona przez Polaków, na przykład przez Napoleona Halickiego, Jerzy Poluty tutaj studiował też i pracował, założycielu medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Warszawskim, Jan Gordzialkowski. No i oczywiście, że ojciec polskiej biologii, ukraiński Pasteur, wybitny biolog Leon Cynkowski. To jakby tak krótko, o czym będzie to mój wykład.
Tak, krótko, więc jeśli ktoś chce rozwinięcie tego wykładu, chciałby usłyszeć dużo, dużo więcej, to oczywiście zapraszamy, przypominamy, 29 luty. O której godzinie pani profesor będzie wykład?
To będzie wykład o 17 godzinie.
O 17, więc zapraszamy wszystkich serdecznie. A ja chciałem zapytać pani profesor, skąd wzięło się u pani zainteresowanie właśnie Polakami na Ukrainie w Charkowie?
No powiem, że jestem tak zawodowym historykiem, który więcej niż 20 lat bada uchodźców I wojny światowej. I to już tak by na początku lat 2000, kiedy obroniłam swoje doktoraty, takie były pomysły o habilitacji i to oczywiście, że taki temat bardzo dziwny, ciekawy, nieznany, w ogóle tak zapomniany o tych uchodźcach I wojny światowej. I jak się okazało, koło 20 tysięcy tych uchodźców było w Charkowie. I jakby to od tego momentu zaczęła się moja ścieżka w badaniach historii Polaków w Charkowie, najpierw uchodźców, a od 2012 roku, kiedy robiliśmy taki pierwszy projekt wspólny z konsulatem generalnym Polski w Charkowie i była to mapa o wybitnych Polakach w Charkowie, gdzie zajmowała się taki mój okres, to były polscy architekci w Charkowie i to tak by zaczęła się też moje taki wątek badawczy właśnie poświęcony Polonii Charkowskiej. W 2016 roku zdobyła takie stypendium na 3-miesięczne od Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i zbierałam materiały na słownik o wybitnych Polakach w Charkowie, który został opublikowany w 2018 roku najpierw w języku ukraińskim, w 2019 w języku polskim. To też jakby to wspólne projekty z konsulatem generalnym i bardzo chce mi się, żeby ten słownik też ukazał się w jakimś polskim wydawnictwie, bo przybliża on do Polaków takie nazwiska jak to Józef Piłsudski, który studiował tylko w Charkowie, Romuald Traugut, Henryk Siemieracki, Jan Stanisławski, no i całe takie grono wybitnych Polaków, który, z nazwiskami których kojarzy się Polska na świecie.
Mm-hmm. Chciałem też zapytać o właśnie tytuł książki, o tą maksymę Per Aspera ad Astra, czyli listy Leona Cienkowskiego. Skąd się wzięła ta maksyma i co ona oznacza?
No to wiemy, że tak przez cierni do gwiazd. Tak, to taka łacińska ta maksyma i bohater naszej książki, opisana ona wspólnie z profesorem weterynarii, profesorem Dmytro Kipkało. I to wpadliśmy na taki pomysł, bo los tego człowieka, wybitnego naukowca światowej skali, naprawdę był bardzo trudny i wszystko, co on robił, to było nie przy wsparciu czegoś, a wbrew tym ciężkim okolicznościom, w których był Leon Cienkowski, bo przez całe życie nazywał siebie warszawiakiem i nigdy nie mógł wrócić do swojego kraju rodzinnego, bo wiemy, że to polityka Imperium Rosyjskiego była taka, że po prostu człowiek nie mógł zrealizować siebie w tym okresie w ziemi rodzinnej. Było bardzo trudne i ciężkie jego zdrowie i też jakby to nie dodawało jemu jakby to łatwych warunków dla pracy. Trudno było jemu też pracować na Uniwersytecie Peterburskim, bo nie dostał najpierw to miejsca pracy. Potem już to po pewnym okresie trafił do Odessy od 1865 roku. Tam tak powiem, że jego życie było powiązane z Charkowem, Odessą, czyli z ziemią ukraińską. Tam też jakby to został zmuszony opuścić ten uniwersytet, jak to on napisał w takim wniosku do imperatora według intryg, który nie dodaje jakby to pozytywnego nastroju do jego pracy, on musiał opuścić ten uniwersytet. Trafił do Charkowa. Najpierw to Charków dla niego był takim złym miejscem, on pisał w tych swoich listach, że nie chce złożyć kości w śmierdzącym Charkowie, ale tylko w Charkowie udało się mu zrealizować, jak to wybitnemu uczonemu, i znaleźć takie przytulne miejsce dla życia, dla siebie, dla jego rodziny. No naprawdę, te jego życie już to potwierdza to maksimum per aspera ad astra.
Mm-hmm. I tak jak pani powiedziała, w czwartek na wykładzie będzie wiele powiedziane o Leonie Cienkowskim, ale także o innych Polakach zasłużonych dla edukacji, nauki, czy na przykład kultury z Charkowa, prawda?
No tak, najważniejsze to taki pogląd to będzie oczywiście, że o nauce, ale tutaj ja będzie troszeczkę robiłam taką wzmiankę o dwóch Polakach architektach. Mimo tego, że Bolesław Michałowski wybudował w Charkowie kościół, mimo tego, że Zdzisław Harmański też wybudował kościół, ale w mieście Kamieńskim i te dwie świątynie pozostają w tej chwili jako takie przykłady neogotyki na terenach Ukrainy Lewobrzeżnej, to te dwa architekci polscy, którzy zamieszkali w Charkowie, byli też jako wykładowcami. Na przykład Bolesław Michalowski był jako nauczyciel w szkole realnej, a Zdzisław Harmański był wykładowcem w Instytucie Technologicznym w jakimś okresie. I ja już tak pomyślałam sobie, że ta praca wykładowca i pozwoliła jemu po powrocie do ojczyzny historycznej w 1919 roku, a potem już to w 1923 roku, kiedy on wyjechał do Wilna, to w Wilnie został dyrektorem pierwszej technicznej, państwowej szkoły technicznej. I właśnie on został jako założyciel tej szkoły, twórca tej szkoły. I pomyślałam też, jakby to charkowskie doświadczenie to dodało mu tej siły. Jakby to z kolei jeszcze powiem, że te dwa architekci zostały jak to bohatery mojej wystawy o polskich architektach w Charkowie, Wieloglosy kamiennej melodii, które zrobiłam wspólnie z Instytutem Polonika w Warszawie.
Mm-hmm. Bardzo ciekawy temat, tak jak słychać, więc kolejny powód, żeby pojawić się w czwartek na wykładach, pani profesor. Pani profesor,
zapraszam serdecznie.
Zapytam jeszcze panią o wrażenia z poprzedniego pobytu w Płocku, bo z tego co wiem, to nie będzie pani po raz pierwszy u nas w mieście.
Nie po raz pierwszy, to byliśmy latem 22 roku. I była to taka świetna okazja, bo zostałam tak zaangażowana w bardzo ciekawy projekt, który zrealizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. A chyba to jest taki jedyny projekt w Polsce. Tłumaczenie serii książeczek dla dzieci ukraińskich uchodźców, które od początku wojny znajduje się tutaj w Polsce. I wspólnie z redaktorem tej serii, doktorem Marcinem Lutomirskim, gościliśmy w takich świetnych murach księżnicy płockiej i robiliśmy takie spotkanie dla dzieci, a potem już to mieliśmy takie przepiękne zwiedzanie kamienicy Płockiego Towarzystwa Naukowego. I to nawet powiem tak szczerze, była bardzo dumna z tego, że wpisałam tak do tej księgi gości, które odwiedzali to towarzystwo. No i bardzo się cieszę, że byłam taka to przyjęta i nawiązaliśmy tam naprawdę dobrą taką współpracę i możliwość przyjazdu z wykładami. I bo to jest taka dobra popularyzacja tej historii Polonii charkowskiej, dalekiej od Polski, ale jak to pokazuje te moje badania, naprawdę nazwiska i historie to warte upamiętnienia i warte chociażby takich wykładów.
Bardzo się cieszymy w takim razie, że będzie pani profesor wracała z przyjemnością do Płocka. Będzie to druga wizyta i mamy nadzieję, że nie ostatnia i że uda się pani zwiedzić coś jeszcze, bo naprawdę Płock ma bogatą ofertę, żeby tutaj pozwiedzać wiele zabytków, ale i niezabytków, także Wzgórze Tumskie czy nasza katedra robi ogromne wrażenie, więc jeśli jeszcze pani nie widziała, to polecam serdecznie. Na pewno będą przy pani ludzie, którzy z przyjemnością to pani pokażą. A ja jeszcze chciałem na sam koniec naszej rozmowy, bo powoli już zmierzamy do końca, zapytać właśnie o te tłumaczenia bajek, o których pani wspomniała, tłumaczenie bajek Jachowicza na język ukraiński.
To, jak powiem szczerze, to było wielkie wyzwanie i wielkie zaszczyt tłumaczyć klasyka literatury dziecięcej polskiej, tego słynnego Jachowicza. I jakby to najpierw to przy pierwszej rozmowie z panem dyrektorem wydawnictwa naukowego, profesorem Mirosławem Strzeżewskim, to zapytałam, to czy muszę jakby to dokładnie tłumaczyć, czy można tak jakby to wolno robić te tłumaczenie wierszyków. No było naprawdę troszeczkę takie wyzwanie, bo to było pierwsze doświadczenie, żeby ułożyć te zdanie jakby to jako wierszczyk. Ale zresztą jak mi się wydaje i to wszystko udało się. I dlaczego ja tak myślę, że to udało? Bo na tych spotkaniach, a zrobiliśmy kilka takich spotkań dla dzieci ukraińskich i dzieci polskich, to dzieci po tym, jakby to było takie dwie części tego naszego spotkania, najpierw to z doktorem Lutomirskim czytaliśmy te wierszyki, a potem już to prezentowali dzieciom. I nagle taka zapadła cisza, bo te wszystkie dzieciaki czytali te wierszyki w książeczce. I to był dla nas jakby to wielki sukces tej serii, bo była książeczka jeszcze wydana o słynnym panu Twardowskim. W drodze do czytelnika też jest legenda o Bazyliszku. To jest taka jakby kontynuacja z naszej pracy.
Chciałem zapytać panią, czy jest coś szczególnego w Polsce czy w naszej kulturze, co panią jeszcze fascynuje poza tematami, które dzisiaj omówiliśmy?
No, naprawdę jestem zachwycona muzeami polskimi, bo pracując nad tymi moimi tematami badawczymi, to zwiedzałam dużo, dużo polskich muzeów i po prostu zachwycona tymi zbiorami, które znajduje się. A jeżeli mówić o polskim języku, to zachwycona jestem pod wrażeniem od dwóch polskich słów. To jest przeszłość i przyszłość. I kiedy zmienimy tylko jedną literkę i możemy zobaczyć, jakie treść zmienia się. To, co było i to, co będzie.
Tak, to rzeczywiście jest fascynujące. Co pani powiedziała? Sam chyba nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
No tak. I w jakimś momencie też jakby to ja zauważyłam, ja jako historyk siedzi pomiędzy tymi dwoma słowami, jakby to wyciągam coś z przeszłości, opowiadam i to, co daje nam jakby to satysfakcję i pozytywne nastroje, żeby patrzeć w naszą wspólną, tak powiemy, przyszłość, dobrą przyszłość.
I tym pozytywnym akcentem się pożegnamy, bo to jest bardzo dobre pożegnanie, lepszego bym nie wymyślił. Pani profesor, dziękuję bardzo za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Niestety tylko telefoniczne, ale cieszę się, że chociaż takie udało nam się zrealizować. I tak jak powtarzaliśmy przez cały wywiad, na sam koniec zaprosimy raz jeszcze na czwartkowe wydarzenie, czyli wykład pani profesor i także połączony z promocją książki. Więc to będzie towarzystwo, Polskie Towarzystwo Naukowe, 29 luty, czwartek, a za dzisiaj bardzo dziękuję. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była pani profesor Lubow Żwanko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.